Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Kto pyta, nie błądzi. Sława Jezusu Chrystu, witam wszystkich słuchaczy Radio Ortodoksja. Mam przyjemność poprowadzić dziś audycję z cyklu Kto pyta, nie błądzi. Za nami już pierwszy tydzień Wielkiego Postu, pierwsze zmagania duchowe, pierwsze próby przezwyciężenia własnych słabości, ale także pierwsze oddziaływujące na nas zmiany duchowej wiosny. Przed nami jeszcze długa droga, jeszcze wiele wysiłku, wiele trudu oraz wiele wyzwań, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Jesteśmy w połowie drugiego tygodnia naszej wędrówki duchowej. Tydzień temu mówiliśmy o triumfie prawosławia, który niewątpliwie dla każdego z nas jest pewnym pokrzepieniem i dodaniem sił duchowych. Myślę, że kolejnym, a może nawet powtórnym zwycięstwem prawosławia można by nazwać drugą niedzielę Wielkiego Postu, na temat której chciałbym dzisiaj porozmawiać, a mówiąc dokładniej, niedzielę poświęconą świętemu Grzegorzowi Palamasowi. Druga niedziela Wielkiego Postu w cerkwi prawosławnej często nazywana jest niedzielą oświecającego postu. W nabożeństwie post jest określony jako narzędzie zwycięstwa nad grzechem i oświecenia poprzez łaskę Bożą. Wcześniej wspomniałem, że niedzielę poświęconą świętemu Grzegorzowi Palamasowi można by nazwać powtórnym triumfem prawosławia. W sposób naturalny, myślę, nasuwa się pytanie. Dlaczego? Otóż można tak powiedzieć chociażby z uwagi na fakt potępienia przeciwników świętego, a tym samym zwycięstwo nad herezjami, które głosili. Ale można tę niedzielę nazwać zwycięstwem prawosławia, drugim zwycięstwem prawosławia, także z uwagi na fakt aprobowania przez cerkiew w XIV wieku nauki świętego Grzegorza Palamasa. Wspominając świętego Grzegorza Palamasa w drugą niedzielę Wielkiego Postu, zderzamy się z nauką głoszącą, iż Bóg objawia się światu w swych energiach. Chwałę swego bóstwa Bóg objawił na górze Synaj oraz na Taborze w dniu przemienienia. A wiemy przecież, że chwała Boża może stać się dostępna również ludziom poprzez modlitwę i poprzez post. Akcentując zwycięstwo ascetów i mnichów nad fałszywymi naukami. Dlatego w dzisiejszej audycji chciałbym podjąć próbę przybliżenia sylwetki świętego Grzegorza Palamasa przede wszystkim na tle epoki historycznej, w której żył, oraz przedstawić zarys głównych wątków teologicznych, które były przedmiotem badań tego wielkiego świętego. Przede wszystkim rozważanie powyższe należałoby rozpocząć od usystematyzowania w sposób chronologiczny trzech głównych zagadnień, które były przedmiotem rozważań, a później sformułowanej przez świętego nauki. Jednak z uwagi na ramy czasowe naszej audycji z całą pewnością będzie to w pewien sposób ograniczone. Mimo wszystko zagadnienia te wymagają chociażby skrótowego komentarza. Otóż przybóstwienie, odkupienie oraz nauka o Bogu Rodzicy. Niewątpliwie te trzy zagadnienia były fundamentem myśli palamickiej, które później w znaczący sposób wpłynęły na rozwój myśli bizantyńskiej. Myśli, której święty Grzegorz Palamas był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli. Przybóstwienie jawiące się jako doświadczenie Boga osobowego, jako zjednoczenie z człowiekiem, ukazane jest jako najwyższy dar. Dar, który dokonuje się za przyczyną energii bożych. Odkupienie zaś wyłania wcielonego Chrystusa, dla którego według Palamasa świat został stworzony. Natomiast Bogu Rodzica ukazuje najpiękniejszy dar bóstwa, bóstwa człowieczeństwa, który został dany człowiekowi. Został dany człowiekowi przez wyrażenie: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według woli twojej. Na tle historycznym omawiany święty, ukształtowany duchowo przez Kościół, staje się ostatecznie jego gorliwym wyznawcą oraz dla którego mistyka przenika się z życiem intelektualnym. Efektem końcowym jego przemyśleń staje się Góra Athos, na której oddaje się hezychastycznej służbie, a w szczególności modlitwie. Chrześcijaństwo bizantyńskie, odznaczające się bogactwem liturgii, prezentuje stanowisko teologiczne, w którym XIV-wieczny palamizm zaskakuje śmiałością i nowością perspektyw. Bizantyńska koncepcja chrześcijańskiej misji w świecie to budowa społeczeństwa opartego na chrześcijańskiej miłości. Odzwierciedla ona podstawową wiarę. Wiarę w przyjęcie człowieczeństwa przez Syna Bożego w akcie wcielenia Boga. Wiara ta powinna prowadzić człowieka ku wewnętrznej przemianie, to jest przebóstwieniu, które ma być żywym doświadczeniem. Bizantyńska eklezjologia oraz filozofia uznaje chrzest jako doświadczenie, które przemienia nie tylko duszę, lecz całego człowieka, włączając go tym samym w Królestwo Boga. Kościół Wschodni występuje jako sakramentalny, mistyczny organizm. Mistyczny charakter Kościoła Wschodniego można bardzo wyraźnie ująć w słowach moskiewskiego metropolity Filareta. Żadna z tajemnic najbardziej niezgłębionej mądrości Bożej nie powinna wydawać się nam obca lub całkowicie transcendentna, lecz z całą pokorą powinniśmy dostosowywać nasz umysł do kontemplacji rzeczy bożych. Z powyższych słów jasno wynika, że dogmat wyrażający prawdę objawioną musi zostać przeżyty bez pojmowania dyskursywnego. Powinien uzyskać czujność nad głębią zmiany naszego umysłu. Wewnętrznym jego przeobrażeniem, by wejść w głębie doświadczenia mistycznego. Teologia i mistyka przenikają się nawzajem. Można by powiedzieć, że wzajemnie się dopełniają, wzajemnie się posiłkują. Doświadczenie mistyczne jest pewną wartością dodaną do wiary. Nauczanie Kościoła wyraża wewnętrzne doświadczenie prawdy, dane w sposób zróżnicowany w odniesieniu do swych wiernych. Mistyka staje się szczytem teologii. Teologia chrześcijańska staje się całokształtem poznania, dla którego ostatecznym celem jest zjednoczenie z Bogiem, przebóstwienie. Z całą pewnością rozwija to sens słów apostoła Piotra, w których dowiadujemy się, że celem życia człowieka jest uczestnictwo w boskiej naturze. Kościół przeciwstawia się gnozie, broniąc idei przebóstwienia jako powszechnego celu. Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem. Nie z natury, lecz z łaski. W myśl tych słów pełnia natury ludzkiej została przyjęta przez Słowo, po to, aby cała natura mogła wejść w zjednoczenie z Bogiem. Duchowość i dogmat, mistyka i teologia są ściśle związane z rzeczywistością Kościoła. Duchowość prawosławia cechuje jedna z klasycznych form monastycyzm, bez której zrozumienie nauki Grzegorza Palamasa będzie w pewnym stopniu utrudniony. Umownie za ojca monastycyzmu i pierwszego mnicha można uznać świętego Antoniego Wielkiego, który udał się na pustynię w środkowym Egipcie w roku około 285, aby kontemplować Boga. Za jego przykładem poszło wielu innych mnichów, którzy żyjąc obok siebie tworzyli wioskę mnichów zwaną Ławrą. Kilkanaście wieków później Grzegorz Palamas odda się podobnej kontemplacji Boga w największej ławrze Góry Athos, w pierwszym klasztorze. Megistis Lavras, Wielka Ławra, powstała w 963 roku na świętej Górze Athos. Przez chwilę jeszcze powróćmy do świętego Antoniego. Jak już wspomniałem, święty Antoni to ojciec prawosławnego monastycyzmu. Nazwa ta została mu nadana nieprzypadkowo, lecz poprzez wzgląd na rodzaj ascezy przez niego przyjętej, ale także z uwagi na jego tryb życia. Życia samotnego, życia, w którym jedynym towarzyszem świętego Antoniego był Bóg. Swój pierwszy na większą skalę rozkwit monastycyzm przeżywa w Egipcie. W dwóch ważnych centrach na pustyni Nitryjskiej, na zachodnim brzegu Nilu, któremu przewodził Abba Ammun jako założyciel, oraz na pustyni Sketis ze świętym Makarym Wielkim jako założycielem. Mnisi byli anachoretami, naśladującymi monastyczny ideał świętego Antoniego Wielkiego. Od IV wieku na pustyni egipskiej, następnie w Syrii, Palestynie, ostatecznie w świecie chrześcijańskim rozwija się ruch, który zapoczątkowuje dzieje chrześcijańskiego monastycyzmu. Następnie cały okres bizantyński był czasem, w którym mnisi odgrywali znaczącą rolę w życiu Kościoła. Duchowość ich była tym, co wzmagało jego aktywność i prężność. Pojawiło się także napięcie w chrześcijańskiej antropologii, które utworzyło dwie szkoły myślenia. Pierwsza to szkoła Ewagriusza z Pontu, pokazująca pewien dualizm idący za platońską i orygenesowską nauką o szczególnej roli umysłu, umniejszającą rolę ciała człowieka. Druga natomiast to szkoła świętego Makarego Wielkiego, której nauczanie dotyczyło całościowej chrześcijańskiej antropologii. Święty Makary widział w człowieku rzeczywistość psychofizyczną, której natura jest przeznaczona do przebóstwienia. U świętego Makarego modlitwa umysłu staje się modlitwą serca. Modlitwa serca także pojawia się u świętego Grzegorza Palamasa w tak zwanej hezychastycznej metodzie, która w interpretacji świętego mnicha z Góry Athos jest psychosomatycznym ćwiczeniem i doświadczeniem światła Chrystusa, światła widzianego i doświadczonego przez uczniów Chrystusa na górze Tabor. Powyższe rzeczywiste doświadczenie mistyczne, widziane przez apostołów na Taborze, stawia chrześcijańską teologię przed antynomią dostępności niedostępnej natury, jak pisze Włodzimierz Łoski. Z tej sprzeczności rodzi się pytanie, w jaki sposób Bóg może stać się przedmiotem zjednoczenia? W jaki sposób Bóg może stać się przedmiotem doświadczenia mistycznego? Otóż tego rodzaju pytania w drugiej połowie XIV wieku rozpętały ogromne spory teologiczne oraz stały się początkiem decyzji synodalnych, w których znaczącą rolę odegrał właśnie święty Grzegorz Palamas. Przełom wieków XIII i XIV to czas, gdy hezychasm był ściśle związany z praktykami modlitwy Jezusowej. Ideał to czysta kontemplacja, tak w samotności życia pustelniczego, jak i we wspólnocie zakonnej. To właśnie od świętego Grzegorza Palamasa mówimy o hezychazmie jako o ruchu już o dojrzałych fundamentach dogmatycznych. Hezychazm jako stan kontemplacji nawiązywał do monastycyzmu pustyni i całej tradycji monastycznej. Początkowo metoda hezychastyczna rozwijała się w klasztorze świętej Katarzyny na Górze Synaj, aby swój rozwój uzupełnić w późnym średniowieczu bizantyńskim, najpierw upowszechniając się w monasterach nad Bosforem, aby ostatecznie zakorzenić się na świętej górze Athos. Przeniesiona przez Grzegorza Synaitę do klasztoru świętej Katarzyny, udoskonalona zostaje na Krecie w szkole pustelnika Arseniusza. Należałoby postawić pytanie, czym jest hezychast. Z języka greckiego hezychasta oznacza człowieka wyciszonego, człowieka milczącego, oddającego się kontemplacji oraz modlitwie. W języku greckim isichia oznacza spokój, a isichos oznacza spokojny, milczący. Sama nazwa hezychasta ma w kościele wschodnim starożytne pochodzenie. Starożytna literatura określa tym terminem życie pustelnicze, życie samotne, stąd określenie to dotyczy człowieka milczącego, oddanego kontemplacji modlitewnej. Słowo hezychia określa naczelne zagadnienie całego ruchu. Tłumaczone dosłownie ma jednakże głębsze określenie, sięgające wewnętrznego życia i medytacji. Jest to głęboki stan wewnętrznego skupienia, wewnętrznej koncentracji i zharmonizowania, w którym rozum staje się prosty i oczyszczony. Zatem milknie pamięć. Rozum odrzuca wielość pojęć racjonalnych. Staje się obiektem kontemplacji, czystym światłem, maksymalna koncentracja otwarta na dynamikę Boga. Jednak w tym miejscu należy wspomnieć, że hezychazm ze swą praktyką modlitewną nie był nowością, lecz nawiązywał do wielowiekowej tradycji duchowości chrześcijańskiego wschodu. Zwieńczeniem rozwoju oraz dającym trwały fundament nauczania tego ruchu była właśnie nauka Grzegorza Palamasa. Nauka podlegająca ostrej krytyce latynizujących uczonych Barlaama i Akindynosa, podważających w sposób chłodny i logiczny charakter doświadczenia mistycznego. Barlaam, mnich kalabryjski, zyskując uznanie dzięki komentarzom do pism pseudo-Dionizego Areopagity, zaatakował hezychazm na podstawie biernej znajomości tego ruchu. Święty Grzegorz Palamas w odpowiedzi na sprowokowany atak pisze triady w obronie hezychastów, które stają się pierwszą teologiczną syntezą duchowego życia wschodniego monastycyzmu. Kościół uznaje naukę teologiczną Palamasa. Akceptacja ta miała jednakże kilka etapów. Pierwszym oficjalnym dokumentem uznanym i podpisanym w 1340 roku przez Ihumena i mnichów ze Świętej Góry Athos był Tomos Hagioreticos. W lipcu w roku 1341 podczas soboru w Konstantynopolu zostaje osądzony kalabryjski filozof Barlaam, sprzeciwiający się nauce Palamasa. Natomiast w sierpniu tego samego roku osądzany zostaje Akindynos. Podczas Wielkiego Soboru Lokalnego zostaje przyjęta nauka teologiczna świętego mnicha z Góry Athos. Głównym celem hezychazmu jest zjednoczenie z Bogiem, czyli osiągnięcie stanu przebóstwienia. Hezychia staje się w pewien sposób środkiem, narzędziem do uzyskania tego celu. Technika psychosomatyczna jednakże nie wystarcza do uzyskania stanu przebóstwienia. W przebóstwieniu ma udział sam Bóg, udzielając światłości tej, którą objawił na górze Tabor. Istnieje jednakże warunek konieczny obopólnego otwarcia Boga na człowieka i człowieka na Boga. Dla hezychastów modlitwa stanowi wyznanie wiary, uznanie grzeszności oraz jest prośbą błagalną o miłosierdzie. Staje się modlitwą całego człowieka, sercem, umysłem oraz ciałem, modlitwą bytu duchowo-cielesnego. W hezychazmie istnieją dwa etapy. Wstępowanie człowieka do Boga, działanie człowieka. Każdy dąży do ujarzmienia skłonności natury, samokontroli i panowania nad namiętnościami. Oraz drugi etap, kontemplacja Bożej obecności w stworzeniu i mistyczna kontemplacja Boga. Hezychazm podkreśla to wewnętrzne zharmonizowanie otrzymane dzięki określonym ćwiczeniom ascetycznym, które prowadzą do stanu wyciszenia, to jest do hezychii. Takie działanie prowadzi do przyjęcia daru boskiego światła, które jest utożsamiane ze światłem taboru. Dla wielu teologów prawosławnych nauka Grzegorza Palamasa postrzegana jest jako swego rodzaju kompendium tradycji patrystycznej, które nie tylko syntetyzuje dotychczasowe decyzje dogmatyczne, lecz także pomaga w immanentnym scementowaniu fundamentalnych prawd wiary. Święty Grzegorz Palamas zmarł w 1359 roku. Po 9 latach w 1368 roku został kanonizowany przez konstantynopolitańską cerkiew prawosławną za rządów patriarchy Filoteusza. W ikonografii święty przedstawiany jest w biskupim stroju typu bizantyńskiego. Ma długą ciemną brodę i charakterystyczne kręcone włosy. Zazwyczaj ukazywany jest z Ewangelii w obu rękach. Niekiedy prawą ręką błogosławi, a w lewej trzyma Ewangelię. Prawosławia tyś świecznikiem, cerkwi świętej umocnieniem i nauczycielem, mnichów dobroczyńco i teologów przewodniku niestrudzony. Grzegorzu, cudotwórco, Tesalonik jesteś chwałą. Głosicielu łaski, upraszaj, aby zbawione były dusze nasze. Tą piękną hymnografią dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam już za tydzień na kolejną audycję z cyklu Kto pyta, nie błądzi. Sława Jezusu Chrystu.
Kto pyta, nie błądzi. Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.